Jest jak ogród, który możesz schować do kieszeni. Jest jak alkohol, uderza do głowy. Jest jak towarzystwo, które sobie dobierasz. Książka. Nowości wydawnicze, recenzje, wywiady z autorami. Kwadrans z książką. Do usłyszenia, do przeczytania.
Hej kochani, witam w kolejnym odcinku Kwadransa z książką. Na początku chciałybyśmy Wam bardzo podziękować za ponad 100 polubień naszego fanpage'a na Facebooku. Cieszymy się, że jesteście z nami, obserwujecie nas, słuchacie i mam nadzieję także czytacie książki, które Wam polecamy. A dzisiaj mamy dla Was recenzję książki Harukiego Murakamiego Norwegian Woods.
Autor jest współczesnym japońskim pisarzem, eseistą i tłumaczem literatury amerykańskiej. Jego styl jest bardzo trudny do sklasyfikowania. Można określić go jako postmodernistyczny. Widoczne są także liczne nawiązania do realizmu magicznego. W związku z tym nie każdemu powieść Norwegian Wood przypadnie do gustu.
A skąd w ogóle taki tytuł? Warto wiedzieć, że akcję powieści Murakami umieścił w latach 60., a tytuł jest właśnie nawiązaniem do piosenki Beatlesów Norwegian Wood. Czasami czytając książkę mamy w głowie melodię, która do niej pasuje. Ta piosenka idealnie wpisuje się w klimat książki. Spokojny, melancholijny, a nawet nostalgiczny. O czym w takim razie jest powieść, która poruszyła serca czytelników na całym świecie?
Tokio, schyłek lat 60., czas dzieci kwiatów, jazzu, wolnej miłości. W takim okresie poznajemy nastoletniego Toru, którego życie naznaczone jest licznymi trudnymi doświadczeniami, między innymi samobójczą śmiercią przyjaciela. To wydarzenie zdeterminowało jego przyszłość.
Jednak w jego życiu dużą rolę odgrywa również szeroko rozumiana miłość. Bohater swoimi uczuciami balansuje między dwiema dziewczynami, skrajnie różnymi dziewczynami. Jedna jest dla Watanabe, bo tak już miało nazwisko głównego bohatera, synonimem namiętności, radości, szaleństwa, a także pełni życia. A życie drugiej było naznaczone lękiem, tęsknotą i śmiercią. Toru chciałby uszczęśliwić je obie. Żyje jeszcze swoimi młodzieńczymi ideałami. Murakami pokazuje nam jego trudne zderzenie z rzeczywistością.
Toru, zagubiony sam w sobie, próbuje odnaleźć się w świecie każdej z dwóch ukochanych kobiet, które dominują w jego życiu. Dlatego nie może odnaleźć własnej drogi, wciąż dostosowując się do sytuacji.
Watanabe nie jest żadną wyrazistą postacią. Trudno nawet zdefiniować jego charakter, ponieważ książka zbudowana jest tak, że patrzymy jego oczami na te kobiety, Minori i Naoko. I to one odgrywają największą rolę w tej powieści. Wnikamy do głowy Toru na różnych etapach jego życia, ponieważ autor zastosował retrospekcję. Może to właśnie nadaje książce taki zagadkowy klimat, pełen niedopowiedzeń i pytań pozostających do samego końca, bez żadnych odpowiedzi.
Wracając do życia uczuciowego głównego bohatera, przybliżymy sylwetki jego dwóch miłości. W trakcie jedynego z obiadów w tokijskim barze do Toru dosiada się dziewczyna. Mimo początkowej dezorientacji, Watanabe przypomina sobie, że zauważył już ją wcześniej na zajęciach z historii dramatu. Wyróżnia się odważną fryzurą, żywiołowością i ciekawską naturą. Swoboda seksualna tamtych lat nie jest jej obca. Zamiast romantycznej kolacji, woli wybrać się na film pornograficzny, podkreślając, że musi być bardzo nieprzyzwoity. Ma 1000 pomysłów na minutę i tyle samo pytań. Jednak nie przeszkadza to Watanabe, który jest nią zafascynowany i przy każdym spotkaniu odkrywa ją na nowo. Najbardziej fascynuje go w niej odmienność od Naoko.
A jaka była Naoko? Można powiedzieć, że była jak dziecko. Jak dziecko, które jest niewinne, bezbronne, które potrzebuje, aby ktoś się nią cały czas opiekował, troszczył o nią, dbał, których proces leczenia możemy obserwować na kartach powieści. Jak widać, jest to postać całkiem skrajna w stosunku do Midori. Watanabe znał ją dużo wcześniej. Połączyła ich postać Kizukiego, czyli owego przyjaciela, który popełnił samobójstwo, o którym wspominaliśmy na początku. Kizuki był pierwszą wielką miłością Naoko i podobnie jak w przypadku Watanabe, jego śmierć wpłynęła na całe jej życie. W krótkim czasie po śmierci przyjaciela ani Naoko, ani Toru nie chcieli mieć ze sobą kontaktu, ponieważ oni najbardziej przypominali sobie nawzajem właśnie jego swoją obecnością, bo przypominały im się wspólnie spędzone chwile. jednak połączyło ich pewne przypadkowe spotkanie po latach. I wówczas wspomnienie Kizukiego stało się czymś, co zjednoczyło ich na nowo. Jednak tym razem narodziła się między nimi miłość. Bardzo trudna, jak na dwoje 19-latków. Niestabilność emocjonalna Naoko i jej lęk stanowiły główną przeszkodę dla ich wspólnej przeszłości.
Seria wypadków przedstawionych w książce pokazuje, że Watanabe nie podjął sam decyzji. To życie bądź ślepy los wybrało za niego. I wtedy już nie było odwrotu.
Wszyscy, którzy spodziewają się szczęśliwego, pięknego zakończenia, niestety będą zawiedzeni, ponieważ ta historia wcale nie kończy się wielkim happy endem. Jakie były moje odczucia po skończeniu czytania tej książki? Powiedziałabym, że był to smutek. Ale też w dużej mierze poczułam po tym wszystkim spokój, że tak miało być. A jak to się potoczyło, możecie dowiedzieć się z książki Norwegian Wood.
Niektórzy twierdzą, że ta pozycja spodoba się melancholikom i nadaje się idealnie na długie, jesienne, deszczowe wieczory. Jednak mi towarzyszyła u progu lata i zdecydowanie nie wywołała przygnębienia, ale z pewnością skłoniła do zatrzymania się i zastanowienia. Mimo że zakończenie nie jest klasycznym happy endem, dzięki niedopowiedzeniu pozwala każdemu czytelnikowi na własne dokończenie historii głównego bohatera.
Trzeba też wspomnieć, że mimo iż książka podejmuje naprawdę bardzo trudne tematy, czyta się ją w bardzo lekki sposób. Wbrew pozorom, bo książka liczy prawie 500 stron, jak już wspomniałyśmy, ale czytelnik ma wrażenie, że zagłębia się w myśli głównego bohatera i płynie razem z nimi. Książkę można pochłonąć dosłownie w jeden wieczór. Ja musiałam ją sobie dawkować, aby nie skończyła się dla mnie zbyt szybko. A z drugiej strony kierowałam się ciekawością, jak to wszystko się skończy, jak się poukłada. Wcale mnie ta książka nie zawiodła, chociaż spotkałam się także z negatywnymi opiniami dotyczącymi jej tonu, jej charakteru, tego specyficznego klimatu, a także dość szeroko tam rozbudowanej seksualizacji, ale myślę, że to się również wpisuje w atmosferę tych lat, tej wolności, niezależności seksualnej. Dlatego opinie pozostawiamy Wam, drodzy słuchacze, i mam nadzieję przyszli czytelnicy.
Dla wszystkich, którzy chcieliby przeczytać tę powieść, wskazówką interpretacyjną będzie fragment, który obrazuje, jak potoczyły się losy głównego bohatera. Do tego czasu uważałem śmierć za niezależny byt, całkowicie odrębny od życia. Innymi słowy, śmierć z pewnością kiedyś na nas czeka, ale jednocześnie do tego czasu nie może nas dotknąć. Zdawało mi się, że to wyjątkowo normalny i logiczny sposób myślenia. Życie jest po tej stronie, śmierć po tamtej. Ja jestem po tej stronie. Po tamtej stronie mnie nie ma.
Dziękujemy za uwagę. Klaudia Bojko,
Natalia Szymańska. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Kwadrans z książką. W każdy poniedziałek o 13:00. Do usłyszenia. Do przeczytania.